Godzina 12.15 wybiła na naszych zegarach, a gościem Kuriera w Samo Południe jest Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
15 września zostało podpisane, już można powiedzieć, to historyczne porozumienie pomiędzy ZEA, Izraelem a Bahrajnem. No i jakie są dalsze echa tego porozumienia?
No dalsze echa są potężne, to znaczy mówi się o tym, że kolejne państwa podpiszą owe porozumienia i nawet się mówi, że przed amerykańskimi wyborami to się wskazuje na Sudan i Oman. Jest to bardzo ważne, znaczy Oman to jest tak jakby ukrzepienie się tych paktów nad Zatoką Perską, a Sudan to oczywiście jest kwestia Morza Czerwonego, przepraszam. No i też taką tajemnicą było od wielu, wielu lat, że jakieś fragmenty Sudanu były intensywnie bombardowane przez Izrael, czyli to by było pierwsze państwo, które było bombardowane przez Izrael, które by teraz podpisało porozumienie pokojowe. Oczywiście kwestia wyłączenia Sudanu z tej koalicji, nazwijmy to oczywiście martwej koalicji antyizraelskiej, jest wielkim ciosem dla Iranu. To znaczy, dlaczego Izrael bombardował Sudan w latach ubiegłych? Mianowicie dlatego, że do port Sudan, czyli portu, który tam się znajduje, przypływała irańska broń, która przez pustynię z Sudanu i przez pustynię egipską wędrowała do Strefy Gazy. No i w chwili obecnej tak właśnie te porozumienie powoduje to, że oczywiście irańskie wpływy zostaną tutaj mocno ograniczone. Tak więc widzimy, że mapa regionu nam się zmienia i to jest bardzo ważny znak, tak właśnie dla wszystkich i bardzo, bardzo czytelny znak dla wszystkich.
W kontekście tego porozumienia porozmawiamy jeszcze zaraz trochę więcej o Palestynie, ale zanim to nastąpi, to zdaje się, że Erdogan i Turcja została zupełnie pominięta w tej całej układance.
Zdecydowanie. Znaczy też pamiętajmy o tym, że Turcja rozgrywa swoją grę, która jest mocno... Znaczy prezydenta Erdogana odwołuje się do, nazwijmy to, ochrony palestyńskich interesów. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie sztampowa i polityczna sprawa, niemniej chodzi o to, że Turcja rywalizuje z Arabią Saudyjską. Między innymi dlatego też Emiraty podpisały porozumienia z Izraelem z tego względu, że Turcja i Katar bardzo dobrze żyją. Tak więc tutaj akurat musimy rozpatrywać szereg różnych czynników takich bardzo, bardzo lokalnych. No i oczywiście Turcja to teraz może. No, sojuszników w świecie arabskim nie ma raczej i mieć nie będzie. Tutaj głośno jest o tym, że nawet musi transportować syryjskich bojowników do Libii, żeby tam tutaj prowadzić swoje kampanie wojenne. Natomiast pozostaje oczywiście kwestia potencjalnego sojuszu turecko-irańskiego, który jest bardzo, no, który Iran bardzo tak jakby, no, nie chciałby się tak zacieśnić, jakby Ankara tego bardzo chciała. Chociażby z tego względu, że wykluczają ich interesy. Jednym z takich interesów jest kwestia kurdyjska, druga akurat jest kwestia, nazwijmy to, regionalna. No i oczywiście tutaj prezydent Erdogan, no, dość dużo działa, ale w chwili obecnej nic nie może. Widzimy, że otrzymuje potężne policzki i to z kierunku greckiego, nazwijmy to, i to ze świata arabskiego. No ale zdaniem komentatorów to go nie uspokoi, tak.
No to teraz już minęło prawie 10 dni od momentu podpisania tego porozumienia. Jaka jest reakcja Palestyny? Jakie są komentarze na ulicach Palestyny?
To znaczy tak, no Palestyna to może być wielka, te porozumienia mogą być paradoksalnie wielką nadzieją dla Palestyny. To znaczy, jaką mamy w chwili obecnej sytuację i która ta sytuacja jest od wielu, wielu lat, o czym się w ogóle nie mówi. Mianowicie tak, no Izrael w sumie słusznie zauważa, że nawet jakby podpisali jakieś porozumienie z Palestyńczykami, to nie ma za bardzo z kim podpisywać i to jest prawda. Znaczy tak, wyborów nie było od bodajże 15 lat. Ostatnie wybory parlamentarne wygrał Hamas, co oczywiście skonfundowało całą opinię publiczną na świecie, jak i też generalnie skonfundowało Izrael. Tak więc mamy taką sytuację, że mamy Strefę Gazy kontrolowaną przez Hamas i mamy Strefę A, czyli terytoria około 20% zachodniego brzegu Jordanu, które są kontrolowane przez autonomię palestyńską. Oczywiście te dwa byty, Hamas i autonomia palestyńska, siebie wzajemnie zwalczają. Autonomia palestyńska jest bytem, pozostałością po Yasserze Arafacie, który jeszcze na pewno jest ikoną palestyńskiego ruchu narodowego, nawet jeżeli jest był osobą dość mocno skompromitowaną pod koniec swojego życia, tak więc, ale pozostaje ikoną, tak, tutaj pamięć już pewne rzeczy wyparła od siebie. Niemniej chodzi o to, że elity palestyńskie, znaczy elity autonomii palestyńskiej, no, pozostają w wielkim potrzasku, bo z jednej strony tak, te elity się ewidentnie zestarzały. Po prostu się zestarzały i można to trochę porównać do sytuacji w Libanie, to znaczy, gdzie również ten establishment polityczny jest, jak to się można, znaczy do jeszcze z pnia Nasserowskiego, tutaj państwo wytłumaczy, Gamal Abdel Nasser, to lata 50-60.
Prezydent możemy tutaj, żeby zobrazować lepiej tą sytuację, powiedzieć słuchaczom Radia Wnet, o jakim mniej więcej przedziale wiekowym mówimy teraz, te elity, główne elity polityczne.
70 plus, ale Mahmud Abbas to 80, a Mahmud Abbas zresztą urodził się w Palestynie, to jest chyba jeden z niewielu, ale tej mandatowej Palestynie, czyli przed 48 rokiem, on już chyba uciekał nawet jak już nastolatek, czyli ma prawie ponad 80 lat.
No i czy jest jakaś alternatywa?
No właśnie z tym, że akurat no nie ma żadnej alternatywy, no bo specyfiką systemów autorytarnych, a Palestyna się przerodziła w system autorytarny faktyczny, jest eliminacja wszelkich oponentów i wszelkich rywali, a wiadomo jest tak, że akurat no, byty geriatryczne bardzo zwalczają byty młodzieżowe, tak? Tak więc w chwili obecnej ciężko jest nawet w ogóle ekspertom wymienić kilka nazwisk, które mogłyby tutaj zrobić przy jakieś przetasowanie genetyczne. Kolejna sprawa, znaczy tutaj akurat bardzo dużo komentatorów zwraca uwagę na postać nietuzinkową, jaką jest Marwan Barghouti. Marwan Barghouti to jest człowiek, no bo to jest tak wchodząc naprawdę w wielkie szczegóły, ale to jest bardzo ważne. Chodzi o to, że elita Yassera Arafata to są tak zwani Tunezyjczycy. Którzy są Tunezyjczycy? Tunezyjczycy to są ci, którzy stali wyrzuceni z Libanu w 1982 roku. Ja wiem, jak to brzmi, ale to też pokazuje, jak bardzo ten konflikt jest kwestią regionalną przede wszystkim i jak bardzo właśnie burzy ten region. W Libanie generalnie to sprawa palestyńska jest wręcz bardzo, ale to bardzo nielubiana z tego względu, no bo Palestyńczycy odpowiadają za zniszczenie tego kraju i spowodowanie wojny domowej. Niemniej reasumując, chodzi o to, że akurat ci Tunezyjczycy, a Mahmud Abbas do nich należy, to są ludzie, którzy przyjechali w latach 90. do autonomii właśnie z Tunisu. Natomiast na terytoriach okupowanych była już wtedy, nazwijmy to, elita, która się kształtowała w wyniku pierwszego powstania palestyńskiego, które de facto było można uznać za wygrane. To znaczy Izrael doprowadził do jakiejś tam formy ewakuacji swoich sił zbrojnych. Niemniej chodzi o to, że akurat Marwan Barghouti był liderem tych struktur lokalnych. No i oba te byty się dość mocno zwalczały. No i też mówiło się o tym, że Marwan Barghouti może być takim następcą Yassera Arafata. Tylko że Marwan Barghouti od 2002 roku przysiaduje w izraelskim więzieniu, odsiaduje wyrok dożywocia, no bo to był taki wielki szok dla świata, że polityk bardzo dobrze znany, osoba pokazywana w CNN-ie bardzo często, był osobiście odpowiedzialny za szereg zamachów samobójczych na terytoriach w Izraelu, jak pamiętam, wczesne lata 2000. No i teraz generalnie pojawia się już od kilku lat głosy, żeby tego Marwana Barghoutiego wypuścić. To, że to jest osoba, która może zelektryzować palestyńskie masy, które są, przypominam, bardzo młode i który byłby w stanie swoim autorytetem też jakąś strefę Gazy okiełznać, stworzyć alternatywę wobec Hamasu. No i osoba tak silna, tak wpływowa, mogłaby już wyegzekwować i mogłaby być już postacią, którą Izrael mógłby negocjować, bo to jest bardzo
ważne. Bo na ten moment Izrael nie ma takiej osoby.
Izrael nie ma z kim negocjować z tego względu, że nawet jakby podpisali porozumienie z Mahmudem Abbasem, no to pozostaje kwestia, co jeśli jutro umrze, a poza tym on i tak jest zbyt słaby, żeby wyegzekwować wszelkie porozumienia, no bo jak już widzimy, Izrael i tak chce jeszcze tutaj zmieniać struktury geograficzne, nazwijmy to, tej przyszłej Palestyny, a Palestyńczycy już w końcu też dostali bardzo jasny komunikat ze świata arabskiego, że 1948 rok to była klęska, ale trzeba żyć ponad tą klęską, wojny się przegrywa i takie są skutki przegranych tych wojen, no i trzeba generalnie żyć dalej, tak, tutaj można się też odwołać do tego, że na przykład, nie wiem, jak w Polsce ktoś tam na przykład, nie wiem, wspomina Lwów, Wilno, prawda, no to i to nazywamy to jako marginalne jakieś odczucia, tak, no to tutaj jako takie resentymenty w obozie palestyńskim są tak właściwie totalne, tak więc no tutaj też Palestyńczycy będą musieli wykonać bardzo ciężką pracę organiczną w swoim swoim obozie. To pokazuje właśnie, to pokazują te porozumienia, które, które tak właściwie świat arabski jednoznacznie pokazał Palestyńczykom. Chłopaki, nie ma 48, nie łudźcie się na 37. Trzeba sprawy ogarnąć, są poważniejsze tematy. Nawet jeżeli Palestyńczycy bezpośredniego komunikatu politycznego nie potrafią zrozumieć, czy nie chcą zrozumieć, ja tu mówię o kwestii OWP, to już nawet się wylicza, że w tym roku ponad ich fundusze, ich datki ze świata arabskiego są obniżone o ponad 80%. Tak więc to jest komunikat jawny, prawda, że coś z tym trzeba zrobić i też to można uznać za pewnego rodzaju sukces Donalda Trumpa z tego względu, że bardzo brutalnie mówiąc, niektórym osobistością w obozie Organizacji Wyzwolenia Palestyny obecny stan zawieszenia bardzo odpowiadał, no bo generalnie żyli, pracowali, zarabiali. No i tak, no i życie się toczyło, tak, ale generalnie bez żadnych perspektyw, no ale co jest z tego, jak była ciepła woda w kranie, tak, dla nielicznych, tak, więc tutaj akurat właśnie widzimy, że Donald Trump bardzo tak jakby stanowczo zamierza wstrząsnąć tym obozem, no bo coś tu trzeba wykonać, tak? Pewne ruchy będą musiały być wykonane, czy oczywiście dojdzie, znaczy no kwestia nawet jest, już tutaj mówiłem o wieku elity palestyńskiej, no ale no nie wiem, czy ja sobie nie wyobrażam, żeby kolejny raz negocjował Saeb Erekat albo Hanan Ashrawi, albo no to jest po prostu naprawdę coś niebywałego, wiadomo, medycyna swoje robi, ale chodzi też przede wszystkim o to, że no, OWP nie ma mandatu społecznego i tyle. No, 15 lat temu były wybory. Muszą być nowe wybory.
W związku z tym będziemy obserwować rozwój sytuacji w Palestynie i na całym Bliskim Wschodzie i będziemy komentować dla słuchaczy Radia Wnet, jak co czwartek razem z Pawłem Rakowskim. Ten świat u nas na antenie, teraz na naszych zegarach godzina 12:27, a gościem Radia Wnet był Paweł Rakowski.
Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję.